Rozwiń skrzydła.
Rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie to jest nasz dzisiejszy temat w Rozwiń skrzydła. Pan Piotr Domaracki, psychoterapeuta, razem ze mną w studiu. Przed przerwą mówiliśmy o bardzo poważnych i ciężkich sytuacjach uzależnienia i współuzależnienia. Jak rozumiem, to są raczej takie sytuacje, w której małżonkowie sami sobie już nie poradzą, tylko potrzebują takiej zewnętrznej pomocy.
Tak, i tu jest kwestia jak najszybszej decyzji po pomoc ze strony specjalisty. Tu nie ma wstydu. Wstydem jest, kiedy moje małżeństwo się sypie, a nie jest wstydem sięgać po pomoc. To jest zupełnie normalna rzecz, że sięgam po pomoc. I niech się okaże, że a nie jestem uzależniony, a nie mam żadnego nałogu, tylko mam jakieś konflikty. I przecież co ja na tym? Ja tylko na tym skorzystam, bo będę widział uśmiech swojej żony, bo będziesz widziała uśmiech swojego małżonka i zaczniecie radośnie ze sobą żyć. To jest właśnie ta decyzja. Po to idę po pomoc, żeby nie tyle nazywać, że jest mi ciężko, tylko w celu, żeby żyć szczęśliwie z tym małżonkiem. Nie po to idę po pomoc na terapię czy po jakąś inną konsultację do specjalisty, żeby pokazać, kto tu jest winny i kto rozrabia w tym małżeństwie, tylko po to, żeby resztę życia, która nam została, przeżyć szczęśliwie, pięknie, radośnie. Niedawno na swoje urodziny otrzymałem od żony magnes na lodówkę, który ma właśnie taką bardzo fajny taki tekst. Chcę się z tobą zestarzeć, że życie jest przed nami jeszcze, nie? Chcę żyć do późnej starości radośnie i szczęśliwie z tobą, tak? Czyli tutaj jest to miejsce i po to idziemy po pomoc do kogoś, żeby żyć szczęśliwie, a nie po to, żeby wytykać sobie, kto tutaj co zawalił i kto tu kogo niszczy.
Czy zawsze małżeństwo da się uratować?
No niestety muszę powiedzieć, że nie zawsze. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że nie ma innej możliwości jak tylko separacja ze względu na ochronę godności i szacunku osoby ludzkiej. Dla obrony własnej godności, dla poszanowania własnego ciała czasami muszę zdecydować się na separację, bo druga strona jest głucha i nie słyszy i nie chce słyszeć i nie chce żadnej pomocy. A rani tak okrutnie, że niszczy mnie i moje dzieci. I w związku z tym muszę stanąć osobno. Aczkolwiek czasami takie zdecydowane postawy, radykalne, powodują wstrząs u drugiej osoby, zwłaszcza, jak już mówiliśmy, trochę uzależnienia i nałoga, który mobilizuje tę osobę do leczenia. I zdarzają się sytuacje, niezwykle rzadko, ale zdarzają się, że po takiej sytuacji separacji, na przykład 10 lat, ktoś wraca i odbudowywany jest na nowo związek, ten związek tych małżonków. Już w swojej praktyce takie sytuacje pamiętam, że małżonkowie po 10 latach separacji przyszli i zastanawiają się, czy zamieszkać razem. I to był cel terapii, prawda? Żeby ustalić, czy są gotowi do tego, żeby zamieszkać razem, będąc 10 lat separacji.
Po tych problemach trudnych, bardzo poważnych, które wymagają takiej zewnętrznej już ingerencji i pomocy. Wróćmy może do tej sytuacji, kiedy jest dobra wola z obu stron. Nawet jeśli właśnie pojawiają się konflikty, one są trudne dla małżonków na danym etapie, jakoś wyjątkowo obciążające, ale właśnie jest ta dobra wola. No, czy można podać taką receptę dochodzenia do szczęśliwego i satysfakcjonującego związku?
Tych recept jest wiele na budowanie szczęśliwego związku. Ważne jest to, żeby oboje małżonkowie byli aktywni w budowaniu i kreowaniu swojej miłości. To jest tak, jeżeli ja dzisiaj nie umyję zębów wieczorem, to one mi jutro nie wypadną. I od razu nie będę miał dziur w tych zębach, nic się strasznego nie stanie. Ale jeśli codziennie ich nie będę mył, to pewnie mi szybko powypadają te zęby i będą się psuły i będzie śmierdziało i w ogóle będzie nieprzyjemnie. I tak małżonkowie mają troszczyć się o miłość małżeńską jak o mycie zębów. Codziennie, rano i wieczorem. Mówić sobie, że się kochają. Coś z miłości dla siebie zrobić. Czyli jak codzienny zabieg higieniczny. Wyciągam szczoteczkę, nakładam pastę do zębów na tą szczoteczkę i już w tym momencie myślę, jak ja mogę dzisiaj okazać miłość mojej żonie? Co jej powiem takiego? Albo jak na nią spojrzę, żeby ona czuła się kochana. Żona maluje sobie powiekę, albo właśnie myje te owe zęby, jak już tutaj wspomniałem, i myśli o tym, jak ja dzisiaj powiem swojemu mężowi, że go kocham, że jest dla mnie wspaniałym facetem. Jedna z recept. Inna recepta, podsłyszana od pewnego benedyktyna, który powiedział tak, rolą żony jest to, żeby mężczyzna u jej boku czuł się silny. Czyli tak postępuj, tak mów do niego, tak się zachowuj, żeby on przy tobie czuł się silny, ważny, potrzebny. Rolą mężczyzny jest to, żeby kobieta u jego boku czuła się piękna i kwitła i rozwijała się, jak kwiat. A więc tak postępuj, tak się zachowuj, tak mów do niej, ażeby ona codziennie czuła, że się rozwija, że kwitnie, że pachnie dla ciebie. To są takie perełeczki, które czasami ta metafora mobilizuje mnie do aktywnego myślenia o tym, jak kochać. Idąc w bardziej praktyczne instrukcje i takie recepty, niewątpliwie minimum, pisał tak, minimum raz w miesiącu małżonkowie mają wieczór wyłącznie dla siebie, choćby mieli 4 czy 5 dzieci, czy jeszcze więcej. Nie ma takiego powodu, dla którego małżonkowie nie mają czasu dla siebie wyłącznie, żeby mogli pójść do kina, do teatru, do kawiarni, wyjść z domu, inaczej się ubrać, spotkać się towarzysko, ale nie jedno dziecko na ramieniu, drugie gdzieś tam w wózku i tak dalej. Nie, nie, nie. To wszystko też jest dobrze, świętowanie rodzinne, tak, bardzo dobre, ale małżonkowie potrzebują raz w miesiącu minimum, mogą częściej, być razem tylko we dwoje. Myślę, że minimum raz na kwartał małżonkowie, jak to moja żona mówi, wyjeżdżają na bezludną wyspę, czyli nie ma nic. Wyjeżdżają na całą noc, gdzieś sobie załatwiają, jak ich stać hotel, to mają hotel, jak nie, to gdzieś u znajomych, czy wyjeżdżają, jadą gdzieś, żeby zmienić otoczenie. Na jeden weekend, na sobotę, niedzielę, żeby oni byli sami ze sobą. To jest 4 razy w roku, to naprawdę nie jest dużo. Warto zatroszczyć się o piękno naszego małżeństwa. A my pytamy małżonków często, a kiedy byliście ostatni raz w kinie? I oni szukają w pamięci i katalogują ostatni rok i jaki to był film, bo taki jeden był tam jakiś, na którym oni byli, bo nie wypadało nie pójść na niego. Ale przepraszam bardzo, można nie lubić kina, tak? Ale chodzi o to wspólne wyjście, tak? Minimum raz w miesiącu. I jeszcze kolejna recepta. I to jest kwestia właśnie już takiego też wyczucia i jedności małżeńskiej. Takim papierkiem lakmusowym jedności małżeńskiej jest jedność intymna małżonków. Podejmowanie współżycia i dialogu w tym obszarze. To nie może być obowiązek małżeński dla żadnej ze stron. Jeżeli to zaczyna być obowiązek, to już to jest sygnał, aha, musimy o tym porozmawiać. To ma być wymiar jedności, radości, bliskości. Ta jedność intymna ma umacniać związek małżeński. Dawać radość tym małżonkom i siłę do pokonywania właśnie różnic zdań, przeciwności losu, codziennych spraw. Tu małżonkowie się umacniają i ten związek intymny powinien podlegać stałemu dialogowi małżonków. No i tutaj ja nie chcę wypisywać recept jak często, bo to małżonkowie mają sami znaleźć ten swój rytm i właśnie ten dialog, ale jeżeli jest rzadziej niż raz w miesiącu, to jest naprawdę już stan choroby, nie? Chyba, że jest kwestia zdrowia, prawda? Chyba, że jest kwestia jakichś tam przeszkód zewnętrznych. No, poważnych, zewnętrznych. Natomiast jeżeli nie ma przeszkód, tak? No to powinniśmy się zastanowić, co jest z naszym małżeństwem. Nawet jeśli wydaje się idealne, nawet jeśli się nie kłócimy. Bo to też trzeba właśnie tutaj wyrazić, że ta bliskość intymna musi być też wyrażana w różnym wieku. To niekoniecznie chodzi o stosunek seksualny. Ktoś może nie być zdolny do stosunku, do pełnego współżycia, ze względu na wiek, ze względu na zmiany chorobowe i tak dalej. Ale przecież wyrażać bliskość do siebie jako małżonkowie możemy na różne sposoby. I ten dialog miłości, wyrażony właśnie w tej formie fizycznej też, jest potrzebny w tym małżeństwie. On też kapitalnie umacnia małżeństwo i powoduje, że małżonkowie, mając te 60-70 lat, dalej świergotają do siebie, patrzą na siebie z radością i z życzliwością i ciepło się do siebie zwracają. No, to też jest taka możliwość.
Czy ta właśnie intymność i wspólne spędzanie czasu, chociażby to wyjeżdżanie, będzie takim trochę piorunochronem dla związku i przed konfliktami?
Czy piorunochronem, czy też takim zabiegiem też higienicznym, prawda? Który jakby taką profilaktyką. że jest tam miejsce do oczyszczania różnych sytuacji, bo to nie chodzi o to, że my sobie fundujemy tylko cukierki, tak? Coś słodkiego, przyjemnego i udajemy, że nie ma problemu. Jeżeli my robimy przestrzeń czasową dla siebie, to właśnie to jest właśnie ten piorunochron, czyli my też możemy wychwycić trudności. Jest czas na ten dialog, żeby wychwycić, gdzie nam tutaj coś zgrzyta, gdzie jest jakaś trudność, tak? Czyli nie tylko wyłapujemy to, co jest trudne, nie tylko jakby likwidujemy konflikty, ale też wzmacniamy się, tak? Czyli pobieramy taki odżywczy pokarm miłości w tym dialogu małżeńskim, który umacnia nas do pokonywania innych trudności w innym czasie, późniejszym, prawda? Czyli ten czas tych małżonków jest niezmiernie ważny. Czyli teraz myślę tak, niech małżonkowie, którzy nas słuchają, wypiszą sobie receptę na najbliższy miesiąc, co mają robić, co zrobią dla własnego umacniania małżeństwa, jak będą myć codziennie zęby, jak właśnie zaplanują ten miesiąc, czy gdzieś wyjdą, wyjadą, czy znajdą czas dla siebie. To jest dosyć istotne, żeby teraz, proszę Państwa, wypiszmy sobie receptę dla swojego małżeństwa, po to, żeby dać sobie witaminy, siły witalne, po to, żeby być jeszcze bardziej radosnym. Jeśli czujesz się szczęśliwy w małżeństwie i spełniony, to właśnie pracuj nad tym, żeby jeszcze bardziej tą radość pomnażać. Bo jeśli ty kwitniesz jako małżonek, to dzieci patrząc na ciebie są tak szczęśliwe i mają taki cudowny wzorzec do rozwijania się. I nie trzeba żadnej potem edukacji wychowania rodzinnego i w edukacji seksualnej, niczego nie trzeba. Tylko to dziecko patrzy na tych szczęśliwych rodziców, to ono już wie, jak małżeństwo ma wyglądać. Ono przychodzi i przechodzi prawdziwą edukację i prawdziwe wychowanie. Rodzice są szczęśliwi, zjednoczeni. Dzieci zwykle nie mają wtedy problemów i zwykle znikają wtedy kłopoty wychowawcze z dziećmi.
To ja tak zupełnie na zakończenie już zapytam, czy poczucie humoru może być pomocne w małżeństwie i w rozwiązywaniu konfliktów?
Jak najbardziej, jak najbardziej. Dobry humor jest czymś, co no właśnie rozwiązuje, rozładowywuje konflikty. Ale myślę też o dobrym humorze jako radości, która jest owocem Ducha Świętego. Czyli jeśli my zapraszamy Pana Boga do naszego małżeństwa, bo jeżeli my jesteśmy dobrze zjednoczeni ze sobą jako małżonkowie, to tam, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Czyli taka jedność małżeńska, prawdziwa miłość między małżonkami sprowadza obecność Pana Boga. Ten Duch Święty tam zaczyna buzować, ten ogień się zaczyna tam palić. A ten Boży ogień między tymi małżonkami. Więc musi się tam, gdzie jest miłość, zaczyna się pojawiać radość, pokój i wszystkie inne owoce Ducha Świętego zaczynają się pojawiać pomiędzy tymi małżonkami. Więc radość zaczyna być naturalna. Ona nie musi być związana z umiejętnością mówienia kawałów, dowcipów, ale ta radość jest w tych małżonkach. Nie? Bo czasem, no niestety ja już jestem tutaj taki trochę zwichrowany, bo jako psychoterapeuta, czasami kawalarstwo, mówienie kawałów jest mechanizmem unikania kontaktu i unikania nazwania, że jest konflikt. Więc żeby nie przesadzić z tym dowcipem, nie wszystko obracać w żart, to też jest ucieczka. Więc to ma być właśnie ta radość, ten humor, to ma być owoc Ducha Świętego. I myślę o jeszcze jednej recepcie na koniec. Jesteśmy w radio katolickim i niezwykle ważnym, ja tu mówię o jednym papierku lakmusowym jedności małżeńskiej, to jest element współżycia intymnego, ale niezwykle ważnym papierkiem lakmusowym bliskości małżonków jest zdolność do wspólnej modlitwy małżeńskiej. Modlitwa rodzinna z dziećmi, owszem, tak, ale modlitwa małżonków, zawierzająca dzieci, zawierzająca ich, zawierzająca trudności w miłości, zawierzająca i prosząca o jeszcze większą miłość do siebie nawzajem. Małżonkowie wzajemnie powierzający się Bogu, razem klękający, czy też bardzo zmęczeni, leżący obok siebie, chwytający się za dłoń i dziękujący Panu Bogu za przeżyty dzień. Boże, dałeś nam ten dzień przeżyć, już się kończy. Chwała Ci za to. Więc to niech są te chwile wspólnej modlitwy, która jednoczy. Jeśli my nie potrafimy klęknąć razem do modlitwy, jeżeli nie potrafimy się razem modlić, to mamy tutaj coś na rzecz. To może siądźmy do tego stołu, ustalmy sobie czas na rozmowę. Co nas dzieli? Prawda? Bo to jest dokładnie tak, jak w Piśmie Świętym napisane. Jeśli masz coś przeciwko bratu swemu, to najpierw idź pojednaj się z bratem, a potem dopiero swój dar złóż przy ołtarzu. Tak? Więc my to tak wyczuwamy, że nie jesteśmy w stanie się modlić. Jeśli mam coś przeciwko żonie, żona przeciwko mężu, to nie jest chętna do modlitwy wspólnej. Tak, sama się pomodli. Panie Boże, sprawdź, żeby on się nawrócił, bo on jest taki wredny. Natomiast do wspólnej modlitwy, prawda? To jest też recepta. Módlmy się razem o naszą jedność, o nasze uzdrowienie. Jeśli coś jest trudnego, jeżeli mamy trudną sytuację, no to może pomódlmy się przed taką rozmową. Pomódlmy się po tej rozmowie. Nie, Panie Boże, nie udało nam się dogadać, ale Ty nas uzdrów. Kończymy tę rozmowę trudnym konfliktem, ale niech ona mimo wszystko przyniesie owoce. Nie wiem jakie, ale niech przyniesie dobre owoce. I czasem właśnie zaproszenie właśnie tej nadprzyrodzonej łaski. Ja naprawdę widziałem cuda pomiędzy małżonkami dziejące się. I jeśli oni się kochają, zapraszają Pana Boga, cuda się zdarzają. Nie tylko terapeuci, nie tylko kwestie prawdziwego dialogu, również cuda się też zdarzają.
Na zakończenie zapraszamy Państwa do szukania właśnie porozumienia w małżeństwie, do szukania radości i satysfakcji tego, żebyście byli Państwo wspólnie szczęśliwi. A o tym, jak na tą drogę wchodzić, jak szukać drogi do jedności i do porozumienia, rozmawiałam dzisiaj z panem Piotrem Domarackim, psychoterapeutą z Centrum Psychoedukacji i Terapii w Czechowicach-Dziedzicach. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję też Państwu za uwagę, zapraszając na kolejne Rozwiń Skrzydła za tydzień o zwykłej porze. Joanna Raś, do usłyszenia.